Krzysztof Jankowski, Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Ta audycja nazywa się Historia, jakiej nie znacie. Moim gościem jest poznański historyk dr Łukasz Jastrząb. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Kolejna książka, kolejny spis, idziesz jak burza, jak taka rozpędzana lokomotywa, jak powstanie wielkopolskie. Tym razem jest to taka ewidencja grobów, ofiar.
Tak, jeśli chodzi o kolejny spis, to jeżeli mogę trochę się cofnąć w czasie, zaczynałem pisać książki od spisów, które miały 57 osób, później 2200, jeżeli chodzi o powstańców wielkopolskich i teraz obecny wykaz liczy 6000. No zobaczymy, co będzie.
To są ofiary pierwszej wojny światowej,
w kolejce, tak.
Powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej.
Tak, jest to ewidencja grobów, mogił, miejsc pochówku. Żołnierzy, tak jak pan powiedział wcześniej.
Mówimy sobie po imieniu w życiu prywatnym, więc w radiu też.
Rozumiem. Tak jak mówiłeś wcześniej, ofiary pierwszej wojny światowej, powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej. Jest to ewidencja ich miejsc pochówku znajdujących się na terenie Wielkopolski, a odnotowana i zachowana w dokumentacji przechowywanej w 5 wielkopolskich archiwach. W Poznaniu, w Lesznie, Koninie, Pile i Gnieźnie.
Po co to zrobiłeś?
Jest to praca mająca przede wszystkim upamiętnić żołnierzy wszystkich stron walczących w Wielkiej Wojnie.
W tym spisie są i Niemcy,
zgadza się,
i Węgrzy, i Rosjanie.
6 tysięcy nazwisk, ale w tym to są nie tylko Polacy. Jest prawie 1500 Niemców, to znaczy, może ujmijmy to inaczej, żołnierzy armii niemieckiej, spośród których byli też i również Polacy, bowiem w ewidencji znalazłem osoby o polsko brzmiących nazwiskach, które zostały pochowane jako żołnierze armii niemieckiej, z wiadomych względów.
Czasami oni sami nie wiedzieli, kim są, czy Niemcami, czy Polakami.
No to już może nie wchodźmy w takie szczegóły. Ale oprócz Niemców mamy też żołnierzy armii rosyjskiej, tureckiej, francuskiej, rumuńskiej, węgierskiej, serbskiej. Także cały przekrój narodowości, bo i taka była też ta wojna, to była wojna, wielka wojna narodów. Co jest istotne i bardzo ważne, zachowała się ewidencja, natomiast w większości, zdecydowanej większości przypadków nie ma mogił już tych żołnierzy. Także znaleziona przeze mnie dokumentacja, do której wcześniej jako tako, z tego co widziałem, nikt nie sięgał, nikt jej nie wykorzystywał.
Bo w archiwum zawsze jest tak, że jest też spis historyków, czyli tak, zainteresowanych, którzy dotykali tych dokumentów. Rozumiem, że ty byłeś pierwszy.
W zdecydowanej większości tak.
A dlaczego tak się dzieje? Tyle habilitacji, tyle doktoratów, tyle prac, tyle książek. I powiem ci szczerze, że nie jesteś pierwszym historykiem, który mówi, że pierwszy raz dotyka jakichś dokumentów. Na przykład dr Piotr Grzelczak z IPN-u też mi mówił, że był w archiwum i pierwszy raz widział dokumenty, czy dotykał dokumentów z pierwszej sesji Rady Wolnego Poznania. Co się dzieje?
Znaczy, to jest pytanie na osobną dyskusję, pewnie radiową.
Ale bardzo ciekawe.
Bardzo ciekawe pytanie. Z własnego doświadczenia mógłbym tutaj bardzo wiele rzeczy opowiedzieć, ale to nie jest chyba istotą tego, bo no, rzeczy, które ja robię, które robi też Piotr Grzelczak, bo znamy się, robię to z pasji. Nie dla tułów, nie dla jakiegoś splendoru, a tak jak powiedziałeś, no, część osób, które no nie dotykają dokumentów, nie badają źródeł, ma takie czy inne tytuły i w jaki sposób, co, dlaczego je uzyskały, po co to robią, to już jest naprawdę ich sprawa i ich sumienie.
Co tutaj w Wielkopolsce robił żołnierz na przykład serbski?
Wielkopolska z punktu widzenia historycznego nie była areną wielkich bitew, nie była areną tutaj jakby wielkich potyczek frontowych, tak jak na przykład na wschodzie Polski. Natomiast Wielkopolska była dużym zapleczem sanitarnym. W takim sensie, że na tyłach zlokalizowano tutaj ogromne szpitale wojskowe.
Piła na przykład była takim wielkim niemieckim szpitalem.
Na przykład Piła, Poznań, przepraszam, Ostrów Wielkopolski, Leszno, Kościan. Oczywiście też Wielkopolska jakby była też zapleczem nie tylko sanitarnym, ale również gospodarczym, czyli obowiązkowe kontyngenty żywnościowe, które dawali mieszkańcy naszego regionu. Ale właśnie ta lokalizacja szpitali spowodowała, że na naszej ziemi jakby pozostało na zawsze przynajmniej 6 tysięcy żołnierzy. Pisze przynajmniej, gdyż ta ewidencja najprawdopodobniej jest niepełna. Co też właśnie chciałem też podkreślić po raz kolejny, że jest ewidencja, natomiast nie ma mogił, nie ma grobów. Ta ewidencja często jest bardzo dokładna. Mianowicie zawiera adresy zamieszkania tychże żołnierzy, imiona rodziców i dokładne daty urodzenia, a czasami jest to tylko zwykły wpis, skromny NN, nieznany żołnierz.
Czyli to jest właściwie taki punkt wyjścia teraz.
Do dalszych badań.
Do dalszych badań, do odwiedzenia tych rodzin i badania też pamięci, znaczy, historii.
Mam nadzieję, że ta książka, ona będzie takim pomnikiem pamięci, prawda? Tym żołnierzom to się po prostu należy. Liczę też na zainteresowanie tych drugiej strony zagranicznej, gdyż dzięki temu otrzymują oni czarno na białym informacje o żołnierzach, być może, którzy są poszukiwani przez lokalne, tamtejsze organizacje w rodzaju Czerwonego Krzyża. Tutaj mają podane to wprost.
Ale myślisz, że Czerwony Krzyż nie zajrzałby do archiwum państwowego w Lesznie na przykład?
No nie ma śladów, prawda?
Nie ma po tym śladów. Ale
także...
po wojnie może te dokumenty były w rękach pracowników Czerwonego Krzyża.
Być może. No to zweryfikuje to oczywiście czas. Ja mam głęboką nadzieję, że ta książka, ona będzie oczywiście punktem wyjścia. Taka jest rola historyka, że historyk podaje coś, co ma służyć ludziom. To nie jest... Ja przynajmniej nie piszę książek dla własnej chwały i tylko dla...
Przyjemności.
Dla przyjemności, owszem. Ale też moje książki mają mieć charakter przede wszystkim utylitarny. I mam głęboką nadzieję, że ta książka, ona jakby będzie żyła własnym życiem. To znaczy będzie punktem wyjścia do badań terenowych. I będę się naprawdę cieszył, że jak spłyną recenzje, spłyną opinie. Nawet jeżeli się pomylę, bo błędów na pewno będzie sporo. Proszę pamiętać, że ta ewidencja, przekładając na język komputerowy, liczy 78 tysięcy komórek Excela, gdyż jest to 6 tysięcy nazwisk pogrupowane w ponad 13 kolumn. Pierwsza wersja zawierała 156 tysięcy komórek. Z czego to wynika? Na początku, po kwerendzie zrobione przeze mnie w tych 5 archiwach i przejrzeniu ponad 300 teczek, zgromadziłem bazę liczącą 12 tysięcy nazwisk. Wynika to z tego, że jeden cmentarz posiadał kilka ewidencji robionych w różnych okresach czasu, mówi to o okresie przede wszystkim międzywojennym, przez różne osoby, które co jakiś tam czas, 2-3 lata, na skutek różnych pism czy akcji, zwykle rocznicowych, były wysyłane na cmentarz i spisywały je, że tak powiem, z natury. To też powodowało, że ta sama osoba pochowana w danym grobie ma 3 wersje nazwisk. Najróżniejsze wersje czy pisownie imion, nie mówiąc już o przynależności do formacji. Często było tak, że w teren wysyłano osoby, które nie posiadały nie tylko podstawowej czy elementarnej wiedzy historycznej, ale również miały problemy z pisaniem, z pisownią. Znalazłem taką listę, gdzie od góry do dołu było wpisane jeden po drugim ruski pułk, ruski pułk, ruski pułk, ruski pułk, albo wszystkich od razu taką klamrą dawali jako niemieckie wojsko. Pomimo, że były też tam i polsko brzmiące nazwiska, bez jakiejkolwiek weryfikacji. Często były na przykład spalszczane nazwy jednostek, spolszczane stopnie tychże żołnierzy. Wiadomo, że inaczej inny jest odpowiednik pewnych stopni wojskowych w armii niemieckiej na przykład, czy inny w armii rosyjskiej. Były mylone kompanie z batalionami. Często było tak, że jednego roku spisywano, że to była kompania, po paru latach, że ten żołnierz należał do batalionu. Też takim problemem było to, że przypisywano przynależność do jednostek według ówczesnej jakby nomenklatury, to znaczy o ile w Powstaniu Wielkopolskim był to żołnierz kompanii, tak później wpisywano, że był to żołnierz jakiegoś pułku, który przejął tradycje wojskowe tego oddziału. Jest jedna taka tylko ciekawostka. Symbolicznie pozostawiłem na tej liście żołnierza, który zginął w zamachu majowym w Warszawie, został pochowany w 26 roku na terenie Wielkopolski. Jako że problem z ustaleniem również i listy strat zamachu majowego pokazał, że znaczy, jakby uświadomił mi, że warto było tego żołnierza symbolicznie na tej liście pozostawić. Ten cały projekt oczywiście nie udałby się bez pomocy instytucji wiodącej i jego dyrektora. Mówię tutaj o panu Henryku Krystku, dyrektorze Archiwum Państwowego w Poznaniu, który pomógł w sensie też przede wszystkim logistycznym, organizacyjnym, umożliwił mi badania i przeprowadzenie ich w tych miejscach. Umożliwił też uzyskanie kopii, skanów, a także załatwił sfinansowanie druku książki. Pierwsza taka wstępna promocja odbyła się w Belwederze 28 grudnia.
Smoke on the road.
Żyjemy w takim micie grobu nieznanego żołnierza, w ogóle grobu, że polska ziemia, katolicka ziemia jakby przejmuje te doczesne szczątki, a tych mogił nie ma. Co się stało z cmentarzami?
To wynikało też również przede wszystkim z pewnej polityki prowadzonej w okresie międzywojennym, ale również i powojennym. Wiadomo, dwie wojny światowe, które przeszły przez przeszły przez terytorium naszego kraju, zniszczenia i pewnie takie nastawienie społeczne spowodowało, że no zwłaszcza po II wojnie światowej nikt o te cmentarze nie dbał. No nie było jako takiego przyzwolenia na to, żeby dbać o cmentarze, zwłaszcza niemieckie.
No ale powstańcy wielkopolscy w dwudziestoleciu międzywojennym byli czczeni.
Tak, no o ile...
Te cmentarze były, czy były niszczone?
Były. Nie, były niszczone przez okupanta w latach 39-45. Natomiast spośród ponad 2200 powstańców wielkopolskich, którzy zginęli, polegli, zmarli z ran, zachowanych mogił jest tylko 800. I co ciekawe, już...
Do dzisiaj.
Tak, do dzisiaj. Już nawet po 90 roku, parę lat temu, docierały do mnie sygnały, że mogiły osób, powstańców wielkopolskich, którzy zginęli w walkach, są przekopywane. A jak wygląda grób dwóch weteranów powstania wielkopolskiego, znaczy nie weteranów, poległych w powstaniu w roku 19, wystarczy pojechać na cmentarz na Miłostowie, gdzie te mogiły są w opłakanym stanie, że gdybym nie wiedział, kto tam jest pochowany, no to nawet nie da się tego odczytać z inskrypcji nagrobnych.
Cmentarz też kosztuje. Kto powinien płacić za te groby? Za ich utrzymanie?
No instytucje państwowe. Teraz wchodzi ustawa o grobach weteranów wojennych. Znaczy to ona akurat będzie obejmowała osoby, które przeżyły dane wydarzenie. Natomiast wszystkie inne groby mogiły wojenne są objęte ustawą nomen omen z 1933 roku, ustawą o grobach wojennych, i tam jest zapisane, że jest to w obowiązku utrzymanie przez państwo. Problem jest, jeżeli mogiła czy grób znajduje się na przykład na cmentarzach parafialnych, prawda? I tutaj już...
Ale państwo nie może zapłacić za mogiłę na cmentarzu parafialnym?
Może. Może i takie są czynione ku temu odpowiednie procedury. Od paru lat zajmuje się tym Instytut Pamięci Narodowej. No mam również nadzieję, że książka, która właśnie się ukazała i wyszła spod mojego pióra, pomoże tym instytucjom w ustaleniu, co należy zrobić, w ustaleniu, gdzie są te groby, jakie, i być może ruszą te pracownicy w teren i jakoś to zostanie uporządkowane. No, na pewno nie będzie chyba takiej sytuacji, że te cmentarze będą odtwarzane, prawda? Te, które nie istnieją, ale tak myślę, że warto by było, żeby w tych miejscach chociażby jakaś skromna tablica się pojawiła. W tym miejscu był cmentarz żołnierzy I wojny światowej, pochowano na nim tyle i tyle osób.
Czyli często jesteśmy na cmentarzu na Junikowie czy na Miłostowie. Ja widzę, powstanie z Wielkopolski, grób do likwidacji nie opłacono. No ale mamy ustawę z 1933 roku.
Znaczy tak, no to proszę pamiętać, że grób powstańcy wielkopolskiego, który przeżył powstanie i nie zginął w powstaniu, on nie miał statusu mogiły grobu wojennego.
Czyli on jest na takich samych prawach jak każdy inny grób.
Do zeszłego roku i dzięki ustawie, która chyba już jest na końcowym etapie, to spowoduje ta ustawa o mogiłach weteranów, że te groby
z urzędu,
z urzędu będą chronione. Tam jest zapisane aż do 1963 roku, jeżeli chodzi o powstania narodowe. Jest to pewnie związane z tą datą, którą się przyjmuje, że został ostatni żołnierz wyklęty, schwytany i zabity. Ale tam jest rozszerzony ten katalog na działaczy niepodległościowych, czyli pewnie też tą ustawą będą objęte groby weteranów, uczestników chociażby Poznańskiej Czerwca.
jeśli chodzi o twój poprzedni spis, o twoją poprzednią książkę o ofiarach II wojny światowej, to Piotr Bojarski w Gazecie Wyborczej zarzucił ci, że do tego spisu wrzuciłeś, wśród Polaków są też Kaci, są też Niemcy. Jak się odniesiesz do tego zarzutu?
To był strzał w stopę. To był wówczas strzał w stopę, gdyż pan Bojarski nie przeczytał wstępu do książki, co zresztą czynił wielokrotnie, krytykując nie tylko moje książki, ale też innych autorów, chyba też bodajże też coś tam twojego zaczepił.
Tak.
No robił to bardzo nieudolnie, nieprofesjonalnie. W tej książce było wszystko wyjaśnione we wstępie. Było to odwzorowanie źródła historycznego, jakim była kartoteka osób, które zostały zamordowane, czy zginęły w latach 37-45. Ktoś taką kartotekę ułożył, ktoś ją stworzył. Tu mówię o pracownikach ówczesnej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej. W jaki sposób, według jakiegoś klucza zostało to opracowane? I naszym celem, mojej współautorki Aśki Lubierskiej, było odwzorowanie zbioru archiwalnego. Przy pracy historyka, o czym powinien wiedzieć pan Piotr Bojarski, który nomen omen kończył historię w Poznaniu, że no jakby nie ingeruje się w źródło. Jest to podstawowa zasada badań źródłoznawczych. Gdybym zaczął wycinać, mówiąc w cudzysłowie,
to dopiero na byłaby afera.
Dopiero, że dlaczego został wycięty, skoro jest tak i tak. We wstępie wszystko było to wyjaśnione. No ale jeżeli do recenzji zabiera się pan Bojarski przy pomocy aktora epizodysty, no to mamy efekt taki, jaki był. Książka, pomimo tego paszkwilu, miała 3 dodruki. Także to świadczy chyba, no to chyba wyraźnie świadczy o zainteresowaniu tamtą pozycją i o tym, jaką ona ma, jaką jest nadal, jaką ma wagę merytoryczną.
Jeśli chodzi o źródła, to dla mnie sprawa jest o tyle ciekawa, że ostatnio byłem z Jarkiem Burchardem, naszym dziennikarzem, naszym pracownikiem, historykiem również poznańskim, u docenta Czesława Żaby w Zakładzie Medycyny Sądowej i docent Żaba mówi: słuchajcie, odkrycie. Asystent w zeszycie znalazł przedwojenne, jeszcze przed I wojną światową, plany rozbudowy szpitala w miejscu ulicy Grunwaldzkiej. Niemcy chcieli wybudować szpital. Odkryłem to. Ale ja sobie tak pomyślałem, że przecież kiedyś nie była to tajemnica. Jak odnosisz się do takiego paradoksu, że kolejne pokolenia odkrywają źródła, które już kiedyś były odkryte? Przecież te plany były dobrze znane. Czy za 50, czy za 100, czy za 150 lat kolejny historyk będzie odkrywał i pisał listę ofiar? Ile razy można odkrywać historię, mówiąc krótko?
To znaczy, często jest tak, że wyważa się otwarte drzwi. Być może pojawią się nowe dokumenty, bo proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o listę strat Powstania Wielkopolskiego, ostatnia lista powstała w roku 36. Myśmy z profesorem Jacekiem Orszewskim wrócili do tego po przeszło 70 latach i okazało się, że ówcześni autorzy nie przejrzeli wszystkich rzeczy. Być może mi też nie udało się dotrzeć do wszelkich innych dokumentów. No na pewno do przejrzenia są akta dokładnie. Akta, jeszcze raz, Urzędu Stanu Cywilnego. Mówię tutaj chociażby, no nie tylko o ofiary II wojny światowej, ale też i o powstanie wielkopolskie. Akta parafialne. Także być może historia
pisze się cały czas.
Tak, ja nigdzie w żadnej swojej książce nie piszę, że autorytatywnie, że to jest tak i koniec. No w jednej, no co do jednej jestem pewien, ale...
Czerwiec 56.
Tak, ale tutaj jest to też, zawsze piszę, że aktualny stan badań.
Tak wszyscy powtarzają, cytują inne książki, ustalenia tych starych, wielkich profesorów.
No to
i kolejne młode pokolenia odkrywają nowe dokumenty, ale ile musi minąć czasu, żeby zweryfikować to?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że no wszystko jest w tych książkach napisane. No jest napisane, że jest 57 ofiar i na obecny stan badań no nie ma więcej, prawda? No a jeżeli ktoś pisze, też nie będę podawał nazwisk, bo nawet nie warto, że co z tego, że Jastrząb ustalił, to nawet nie podaje mojego nazwiska, bo przez gardło mu to nie może przejść. Ale on i tak wie, że ofiar było ponad 100. Ale z czego wie? Nie mam pojęcia. Nie ma go wpisanych, nie ma tego historyka wpisanego w żadne metryczki archiwalne. Nigdy nic nie opublikował, nie ma żadnych badań, żadnych wniosków. Nic kompletnie, więc to mnie dziwi, skąd ludzie mają taką, no taką jakby umiejętność wróżenia, prawda? Wróżenia czy stawiania wniosków bez jakiegokolwiek poparcia. No to takie coś to można robić sobie w jakiejś publicystyce, no nawet nie.
W powieści może historycznej.
W powieści, chociaż z tymi powieściami to też, no to też czasami różnie bywa. Ale nigdy na nie spotkałem się z taką sytuacją, że otwieram książkę, artykuł, jakąś recenzję i jest na przykład tak napisane. Jastrząb ustalił, dajmy na to, 57 osób, ale ja trafiłem na taki dokument, który można stwierdzić, że było więcej. I ten dokument jest cytowany. I wtedy rozumiem, jest jakaś dyskusja. No ale takie wróżenie z fusów, to można sobie opowiedzieć u cioci na imieniu.
Praca dziś to szczęście i dobrobyt jutro. Tak mniej więcej mówią nam. No nie? Żeby jutro zebrać miód, masz pracować dzisiaj jak ta pszczoła. Ale ja nie wierzę w cud, już nie. Jutro zawsze będzie jutro, więc jutro jutra znów nie będzie. Nie dajcie się oszukiwać, że jutro wam czegoś przybędzie. Świat jest dzisiaj zły, lecz jutro będzie lepszy. Tak mniej więcej mówią nam, no nie? Dzisiaj masz na szyi sznur, jutro wszystko będzie dozwolone. Ale ja nie wierzę w cud, już nie. Jutro zawsze będzie jutro, więc jutro jutra znów nie będzie. Nie dajcie się oszukiwać, że jutro wam czegoś przybędzie. Zewsząd słychać tylko jutro, jutro, jutro. Tak mniej więcej brzmi ten tekst, no nie? Ale my żyjemy dziś, jutro to już tylko dumnie w trumnie. Jutro to jest fałsz, no może nie. Jutro zawsze będzie jutro.
Zahaczyliśmy opowieść historyczną. Jesteś zwolennikiem czy przeciwnikiem fabularyzowania historii?
Jestem zwolennikiem, ale jeżeli...
Umiarkowany.
Znaczy to powinno mieć ręce i nogi i mieć też no, solidne podstawy historyczne.
No, nie można... bo autorzy kształtują jakby wyobraźnię historyczną Polaków w ten sposób.
Zgadza się. Poprzez takie powieści się wypacza pewne obrazy czy wydarzenia. No i znowu tutaj wraca Poznański Czerwiec, gdyż jest taka ta jedna powieść, która przypomina mi no, niemiecki sitcom, bo tak to można nazwać. Jest to pokazanie Poznańskiego Czerwca na tle jakiejś beznadziejnej miłości Niemca, który podczas okupacji zakochał się w nastolatce mieszkającej piętro wyżej. I on podczas Poznańskiego Czerwca wraca tutaj i pośród tutaj biegących powstańców i jeżdżących czołgów, bo to są dosłowne cytaty, poszukuje swojej dawnej miłości, która okazało się, że...
No ale co dostaje... złego jest w takiej historii?
No, złe jest to, że no to robi się tutaj fikcję, prawda? Że no...
Czyli lepiej znaleźć prawdziwą historię, tak? I prawdziwą kobietę, i prawdziwego Niemca.
Może nie prawdziwego, a znaczy można osnąć. Ale akurat tutaj ten pomysł był, no moim zdaniem, no całkowicie beznadziejny. I no nie podoba mi się to w żadnym celu, pomijając, że zostało oparte na faktach wziętych, no powiem wprost z internetu, prawda, bo to no ja w Poznańskim Czerwcu siedzę już 20 lat bez żadnego pomyślunku i jeszcze do tego doładowania, jeszcze do tego jest, została dołożona bardzo taka ckliwa opowieść, która...
Ale właśnie, powiedzmy o jakiej książce mówimy.
To jest książka Juni, już wspomnianego dzisiaj Piotra Bojarskiego, który zresztą napisałem krytyczną recenzję. jakaś, i to chyba była jedyna recenzja, która była napisana pod kątem też i z punktu widzenia historycznego, prawda, bo tam fakty są całkowite pomieszane i wypaczone. Ale później czytelnik otwiera taką książkę.
Ale Łukasz, z drugiej strony Sienkiewicz robił dokładnie to samo.
No zgadza się, ale to też potem są artykuły, jakby, czy te analizy kontr, nie? Kontrujące Sienkiewicza, nie?
No my też, ty też recenzujesz Piotra Bojarskiego, więc no, wszystko jest otwarte. Każdy może napisać, co chce i każdy może to zrecenzować.
Oczywiście, ja nie mam nic przeciwko temu, nie? Ale jako subiektywna ocena i subiektywny pogląd mi się to absolutnie nie podobało. Nie?
Oczywiście, każdy ma prawo do swojej opinii. I na koniec jeszcze chciałem cię zapytać o te fakty i mity historyczne. No, mnie zaskoczyło to, że dr Marek Rezler odkrył, że nie było tego nalotu na Frankfurt i bombardowania. Ile my mamy takich mitów w historii? My w to wierzymy, podniecamy się, cytujemy nawet źródła, bo przecież ktoś opisywał ten nalot na Frankfurt, a później się okazuje...
Że... No, okazało się, że ten nalot był wymyślony. Da? Także każde wydarzenie, każde...
To co jeszcze było wymyślone? Paderewski przemawiał z balkonu, ale nikt go nie mógł usłyszeć, a wszyscy piszą, historycy mówią, że przemówił do poznaniaków. Ale jak mógł przemówić?
Nie było nagłośnienia? To tak jak...
Ruszał ustami.
To tak jak...
Krauziński malował walki w Poznaniu, walk w Poznaniu nie było.
Kiedy... W okresie międzywojennym spływały ankiety powstańców wielkopolskich do referatu historycznego w Poznaniu, okazało się, że atakujących prezydium policji było 10 tysięcy osób. Prawda? Stanisław Nogaj doliczył się 18 tysięcy, jak badał wspomnienia i badał wnioski. Także,
a było w ogóle ten nie atak? Było, nie było ataku na prezydium policji.
Nie było żadnego ataku, natomiast w ankietach okazało się, że było 10 tysięcy atakujących. Każde wydarzenie historyczne ma swoje mity, ma swoje legendy, ma swoje miejskie również legendy, które żyją własnym życiem.
Ale może one nam są potrzebne? Może wy historycy nie korygujcie ich? Znaczy, są takie mity założycielskie naszej pamięci.
No ale to od tego są historycy, żeby je weryfikować, aczkolwiek niektórzy historycy są tacy, którzy te legendy przyjmują za fakty historyczne, prawda? Bez żadnego poparcia w źródłach. Natomiast no to też pokazuje ten przykład tego nalotu, że ta historia, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest cały czas żywa. Sam byłem zdziwiony i to ogromnie, że...
To był szok.
Tak, dla mnie, ja byłem jako dziecko wychowany też na tym słynnym nalocie, a tu okazuje się, że było inaczej. No i to właśnie, tak jak jesteśmy też wychowani, czy było podawane przez wiele, wiele lat, że na przykład ofiar czerwca było tyle i tyle, natomiast spokojna, chłodna weryfikacja danych spowodowała taką, a nie inną reakcję, prawda? Jeżeli wszystko zrobione na jakimś odpowiednim poziomie recenzyjnym, naukowym, to jak najbardziej możemy się spierać. No ale jeżeli ktoś pisze, że promuje SS-mana, to już naprawdę przekroczy granicę dobrego smaku.
Tak zwany dobry Niemiec, dobry Esbek, dobry Ubek, bardzo taki znany motyw i chwyt w literaturze, ale bardzo łatwo zrobić bardzo szkodliwe pracę w wybielaniu niektórych ludzi.
No, zgadza się. To też...
Ja sam, jak piszę scenariusze słuchowisk, to też się nad tym zastanawiam. Teraz pracujemy nad słuchowiskiem o arcybiskupie Baraniaku i wiem, że była taka sytuacja, że Baraniaka do szpitala w Poznaniu przywieziono już ciężko chorego, no i partyjny ordynator się zastanawiał, czy pomóc Baraniakowi i nie pomóc. Teraz dla każdego piszącego scenariusz to każdego piszącego kusi. No dobrze, ale ona mogła mieć... Ten partyjny ordynator walczył wewnętrznie z sobą i jakby odrzucił to, że tam współpracował, czy był w partii i pomógł Baraniakowi. A w rzeczywistości tak nie było, bo rzeczywistość była bledsza. Ale w scenariuszu brzmi to fajnie. I często seriale, czy filmy, czy książki...
Kreują mi rzeczywistość tak.
Bo to jest chwytliwe, bo to jest taki literacki chwyt. To zaciekawi czytelnika. Więc musisz też zrozumieć autorów, ale z drugiej strony autorzy muszą zrozumieć historyków.
No i stąd właśnie jest nieustanny spór pomiędzy naukowcami, dziennikarzami, publicystami, prawda? Być może część tych osób na pewno robi dobrą pracę, ale to powinno być pokierowane czy poprowadzone w taki sposób, żeby tego czytelnika jakby zachęcić, nie? Do dalszych jakichś własnych przemyśleń, czy sięgnięcia po kolejną książkę. Ale no niektórzy niektórzy jakby przyjmą taką, a nie inną opowieść czy wizję jako właściwy punkt widzenia. No i tak już pozostanie. No ale od tego są historycy, żeby to prostować.
Doktor Łukasz Jastrząb, historyk, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.